Ulubionym zajęciem tego tutaj małego stworzenia, które przed chwilą wydało swój głos, nie wiem czy wiecie, ale jest kierowanie różnego rodzaju pojazdami, które mają kółka. I myślałem, zazwyczaj jest tak, że w niedzielę, kiedy trafia do tej przedszkolnej sali, to tam kieruje swoim małym wózeczkiem dla lalek i w zasadzie ta lalka, która jest w środku, wcale jej nie interesuje, albo kieruje jakimiś samochodami, dźwigami, traktorami czy wszystkimi innymi urządzeniami zabawkowymi, które tam się znają. Wszystko jedno, co by to było, grunt, żeby miało kółka i żeby można było tym kierować. Kiedy razem wychodzimy na spacer, to Julcia zajmuje się również kierowaniem pojazdem, a mianowicie swoim własnym wózkiem. Tam jest taka specjalna rączka, którą można opuścić niżej i wtedy ona jest w stanie pchać swój własny wózek. Jak każdy z nas w swoim życiu to przecież robi, pchamy swój własny wózek. Problem z Julcią polega na tym, że ona jest jeszcze trochę malutka, jak widzicie, i czasami nie udaje jej się utrzymać kierunku. No i wtedy ja staram się jakoś korygować miejsce czy ten kierunek, w którym ona pcha ten wózek, bo jeśli tego nie zrobię, to zaraz ten wózek zjeżdża ze schodnika gdzieś na trawę, na piasek albo w krzaki. Niestety ostatnio stało się coś dziwnego. Julcia postanowiła być samodzielna i w każdym momencie, kiedy widzi, że ja próbuję w jakiś sposób ten wózek złapać, kierować nim, jakoś skorygować tor jego jazdy, to zaczyna się awantura, bo przecież ona musi to zrobić sama. No i niestety zazwyczaj kończy się to tym, że wózek zjeżdża gdzieś z chodnika, trafia na trawnik i potem ciężko jest jej go stamtąd wyprowadzić. No, Julcia chce już być po prostu samodzielna i uważa, że nie potrzebuje pomocy tatusia. Takiej przynajmniej się wydaje. No i trochę tak jak z Julcią to jest z nami, szczerze mówiąc, w naszym życiu, a my też niekiedy potrzebujemy pomocy w taki obiektywny sposób. Chcielibyśmy, czy potrzebujemy tego, żeby nasze życie było naprawione, ponieważ zdarza się w nim coś takiego, co naprawy wymaga. Czasami chorujemy i potrzebujemy pomocy, potrzebujemy, żeby ta choroba z naszego życia została usunięta, zabrana, potrzebujemy wyleczenia. Czasami potrzebujemy ratunku w jakichś trudnych życiowych sytuacjach, w których się znaleźliśmy i nie dajemy sobie rady z tym, żeby z tych trudnych sytuacji się w jakikolwiek sposób wydostać. Potrzebujemy tego, żeby ktoś podał nam pomocną dłoń. Potrzebujemy tego, żeby te trudne zdarzenia, trudne życiowe sytuacje zostały od nas zabrane. Czasami też mamy poczucie winy z powodu rzeczy, które zrobiliśmy albo tych, których nie zrobiliśmy i też potrzebujemy pomocy. Chcielibyśmy, żeby te rzeczy były naprawione. Chcielibyśmy, żeby to poczucie winy zostało od nas zabrane. I choć często zdajemy sobie sprawę mniej lub bardziej wyraźnie, że jedyną osobą, która w wielu takich trudnych sytuacjach mogłaby nam pomóc, jest Bóg. No to tak jak Julcia, a próbujemy załatwić sprawę po swojemu. I wydaje nam się z jakichś bardzo przeróżnych powodów, że moglibyśmy to zrobić sami. Czasami dlatego, że właśnie chcemy być tacy samodzielni. A czasami dlatego, że wydaje nam się, że nie zasługujemy na zainteresowanie ze strony Boga. Może czasami myślimy, że nie jesteśmy dostatecznie ważni albo nasze problemy czy nasze trudne sytuacje nie są aż tak istotne, żeby Bóg miał się nimi zainteresować, a czasami myślimy, że nie jesteśmy dostatecznie dobrzy, dostatecznie oddani, pobożni, żeby Bóg w ogóle miał się nami zająć. I to jest, dochodzi do takiego paradoksu. W głębi serca wiemy, że potrzebujemy pomocy, ale z różnych powodów nie przychodzimy do tego, kto mógłby nam tę pomoc udzielić. No i pytanie, czy da się to w jakikolwiek sposób zmienić? Co możemy zrobić w takiej sytuacji, kiedy naprawdę znajdziemy się w trudnym położeniu, w takiej podbramkowej sytuacji, kiedy nasze zdrowie, kiedy nasze relacje, kiedy sytuacja, w której się znaleźliśmy, wymagają naprawy. Co powinniśmy w takiej sytuacji zrobić? Jak się zachować? I wydaje się, że w Ewangelii Marka, w 5 jej rozdziale, jest opisana taka historia, która mogłaby dla nas być nauką. To dosyć długa historia i pozwólcie, że ją wam przeczytam. Oto gdy Jezus przeprawił się łodzią na drugi brzeg jeziora, jeziora Galilejskiego, zebrał się wokół niego wielki tłum. Przyszedł ten też jeden z przełożonych synagogi, który nazywał się Jair. Gdy zobaczył Jezusa, upadł mu do stóp i błagał: moja córeczka jest umierająca, przyjdź i połóż na nią ręce, aby wyzdrowiała i żyła. Jezus poszedł z nim, a wielki tłum podążał za nim, napierając na niego ze wszystkich stron. I była tam pewna kobieta, która 12 lat chorowała na krwotok. Dużo wycierpiała od wielu lekarzy. No to lekarze, to wasza wina. Wydała wszystkie swoje oszczędności, ale nic jej nie pomagała, a nawet czuła się coraz gorzej. I gdy usłyszała o Jezusie, podeszła w tłumie od tyłu i dotknęła jego płaszcza. Mówiła bowiem: jeśli tylko dotknę jego płaszcza, odzyskam zdrowie. Od razu miejsce krwotoku zagoiło się i poczuła, że jest uzdrowiona ze swojej dolegliwości. Również Jezus natychmiast odczuł, że moc wyszła od niego. Zwrócił się do tłumu, pytając, kto dotknął mojego płaszcza. Lecz uczniowie mówili do niego: widzisz, jak tłum napiera ze wszystkich stron na ciebie, a ty pytasz, kto mnie dotknął. On jednak spojrzał wokoło, by zobaczyć tę, która to zrobiła, a kobieta przelękniona i drżąca, widząc, co się jej stało, upadła przed nim i wyznała całą prawdę. A on powiedział do niej: córko, twoja wiara cię uzdrowiła. Idź w pokoju i bądź wolna od twojej dolegliwości. Kiedy jeszcze mówił, z domu przełożonego synagogi przyszli i oznajmili: twoja córka umarła. Czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc, co mówią, zwrócił się do przełożonego synagogi: nie bój się, tylko wierz. I nie pozwolił nikomu iść ze sobą, z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakuba. Gdy przyszli do domu przełożonego synagogi, zobaczył zamieszanie i płaczki głośno lamentujące. Wszedł, mówiąc do nich: dlaczego robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. Lecz oni wyśmiewali się z niego. On zaś wyrzucił wszystkich, wziął ze sobą tylko ojca, matkę, dziecka oraz tych, którzy mu towarzyszyli. Wszedł tam, gdzie leżało dziecko, wziął dziecko za rękę i rzekł: talita kum, to znaczy: dziewczynko, tobie mówię, wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat. I zdziwili się ogromnie, lecz przykazał im stanowczo, aby nikt się o tym nie dowiedział. Powiedział, aby dali jej jeść. I czytając tę historię, co bardziej krytyczni czytelnicy być może powiedzą: no dobrze, ale co to ma wspólnego ze mną? Co to ma wspólnego z moimi problemami, które wymagają Bożej naprawy, a z którymi czasami nie chcę z różnych powodów do Boga przyjść? W końcu jest to jedno z tych wydarzeń, które wydarzyło się Jezusowi gdzieś tam 2000 lat temu, gdzieś bardzo daleko stąd, i jaki to mogłoby mieć związek z moją osobą? Myślę, że żeby ten związek znaleźć, należałoby się tej całej historii, a może nawet dwóm historiom, no, bo to są dwie osoby, dwie historie się tutaj dzieją, dokładnie przyjrzeć i zastanowić, dlaczego właściwie spośród tak wielu cudów, które Jezus dokonywał, ewangelista Marek zdecydował się poświęcić właśnie tym dwóm sytuacjom więcej uwagi. Więc oto, jak czytamy w tym naszym fragmencie, Jezus przeprawił się z łodzią z miejsca, gdzie był wcześniej, czyli z miejsca, gdzie znajdowała się Geraza, to jest dzisiaj pogranicze Izraela i Jordanii. Przeprawił się na zachodni brzeg Jeziora Galilejskiego, tam, gdzie znajdowała się Galilea, zamieszkiwana, jak wiemy, w większości przez Żydów. I tutaj nagle wśród tych ludzi znalazł się ktoś, kto przybiegł do niego, padł na kolana przed nim, a był to człowiek o imieniu Jair, który był jednym z przełożonych synagogi. Kiedy my czytamy o przełożonym synagogi, to zaraz wyobrażamy sobie jakiegoś duchownego, kogoś, kto piastuje jakąś taką ważną rolę. I jesteśmy z jednej strony blisko rzeczywistości, a z drugiej strony daleko, bo w tamtych czasach synagogi były bardzo jeszcze mało sformalizowanymi grupami, społecznościami, ludzi, którzy chcieli się wspólnie modlić i chcieli wspólnie rozważać Słowo Boże. I oni spotykali się często, nie mając żadnego specjalnego budynku, bo dzisiaj myśląc o synagodze, tak jak myślimy o kościele, myślimy raczej o budynku. Była to po prostu wspólnota, która spotykała się w bardzo różnych miejscach. Czasami jakiś bogaty człowiek, który miał duży dom, udzielał swojego miejsca w domu. Czasami spotykali się gdzieś na placach czy na ulicach miasta, a czasami jak już naprawdę taka wspólnota razem się złożyła, no to potrafiła sobie jakiś tam budynek wykupić. I prawdopodobnie Jair był kimś takim, kto mógł nawet tej wspólnocie udzielać swojego mieszkania, bo to mieszkanie wygląda na to, że było całkiem duże. Tam było kilka pomieszczeń, jak czytamy o tym, jak już w końcu Jezus tam dotarł, to czytamy o tym, że było tam kilka pomieszczeń. Był to na pewno majętny człowiek, bo przychodzili ludzie od niego, czyli prawdopodobnie domownicy, słudzy, ktoś, kto razem z nim zamieszkiwał. Bez wątpienia był to człowiek szanowany, majętny, człowiek no, pobożny, skoro decydował się na to, żeby angażować się w życie takiej wspólnoty synagogalnej. I okazuje się, że ten majętny, pobożny, na pewno poważany w swoim sąsiedztwie człowiek staje przed tragedią, której nie jest w stanie sam zarazić. Oto jego córka jest chora i prawdopodobnie już nic więcej nie może zrobić, kiedy słyszy o tym, że pojawił się nauczyciel, za którym podąża taka opinia, że oto uzdrawia ludzi. Więc wybiera się, spotyka tego Jezusa i pomimo całej tej swojej pozycji, pomimo tego, że był majętnym człowiekiem, pomimo tego, że był szanowanym, że był przełożonym synagogi, pada przed nim do nóg i prosi go o pomoc. Okazuje się, że jest nie tylko majętny, poważany i pobożny, ale jest też pokorny. A może po prostu na tyle zdesperowany swoją miłością do swojej córki, że jest w stanie przełknąć tą swoją pozycję, to swoje wyobrażenie o swojej własnej osobie i paść do nóg nauczyciela, w którym widzi dla niej ratunek. A w przeciwieństwie do mojej Julci, która nadal myśli, że może tym wózkiem jeździć sobie sama, on już wie, że on sam nie da sobie rady. To jest ta pierwsza nauka, którą możemy z tego tekstu wyciągnąć, że gdzieś w pewnym momencie musimy zrozumieć, że sami swoimi mocami, swoimi umiejętnościami nie jesteśmy w stanie nic zrobić, bo pragnąc naprawy naszego życia, powinniśmy zrozumieć, że nasze możliwości to za mało, że potrzebujemy kogoś więcej, że potrzebujemy Jezusa. Jezus, jak czytamy, przystaje na tą jego prośbę i idzie z nim do jego domu, a zaraz za nim tłum ludzi ciekawych tego, co też za chwilę się wydarzy. I w tym tłumie ludzi pojawia się ktoś zupełnie niespodziewany. Kobieta cierpiąca na krwotok. Jak czytamy, dużo wycierpiała od lekarzy. Nie wiem, dlaczego zawsze mi to tak podoba się. Może dlatego, że znam wielu lekarzy i chciałbym, żeby cierpieli. Nie, żartuję. Ale wycierpiała dużo od lekarzy, ponieważ, jak czytamy, wydała ostatnie swoje oszczędności na to, żeby się leczyć. No to są czasy, to jest takie miejsce na świecie, gdzie nie ma takiego ubezpieczenia zdrowotnego, tak? I ludzie muszą zapłacić za swoje leczenie. Nasi przyjaciele, nasi bracia i siostry zza wielkiej wody, oni to jakby trochę lepiej może rozumieją, bo u nich system opieki zdrowotnej też polega na tym, że trzeba za to leczenie sobie zapłacić. Nie wiem, czytałem jakiś czas temu taki artykuł, w którym opisywano, że w Stanach Zjednoczonych rocznie ponad 1 000 000 osób ogłasza takie indywidualne bankructwo. Okazuje się, że po prostu spłukali się doszczętnie, są niewypłacalni. I okazuje się, 2/3 spośród tego 1 000 000 to są ludzie, którzy musieli ogłosić to bankructwo z powodu kosztów swojego leczenia. Zdarzyło się coś, co spowodowało konieczność leczenia, ubezpieczenie, które miało, nie pokryło tych kosztów w całości. Musieli zlicytować swoje domy, sprzedać swój majątek i okazuje się, że bankrutami. Coś takiego przydarzyło się tej kobiecie. Wszystko, co miała, poszło na leczenie. Problem polega na tym, że w tym przypadku lekarze nie byli w stanie jej pomóc. To znaczy, ona musiała zapłacić za to leczenie, ale to leczenie okazało się nieskuteczne. Ona tak samo jak ten Jair staje przed sytuacją, w której już nic więcej nie może. Jest zdesperowana. Jej możliwości się wyczerpały. Jedyne, co może ją uratować, to ten nauczyciel, o którym słyszała. Problem w tym, że jakbyśmy popatrzyli z takiego socjologicznego punktu widzenia, z takiego społecznego punktu widzenia, to ta kobieta jest na drugim przeciwległym biegunie w stosunku do Jaira. Jair jest bogatym, szanowanym człowiekiem, jest pobożnym, całe sąsiedztwo go zna, ma duży dom, ma sługi, jest zaangażowany w życie lokalnej wspólnoty. A ta kobieta przede wszystkim jest kobietą. I może to zabrzmi okrutnie i zgromadzone tutaj panie nie będą zadowolone z tego, co powiem, ale takie były realia życia w starożytnej Palestynie. A kobieta była obywatelem drugiej kategorii. Pobożny Żyd modlił się co rano do Boga, dziękując za to, że nie uczynił go kobietą, ale że jest mężczyzną. I chociaż dzisiaj żyjemy w takim świecie, w którym staramy się raczej wyrównywać szanse i możliwości, żeby ta płeć nie stanowiła jakiegoś problemu. I nawet Unia Europejska, Komisja Europejska wydała taki specjalny dokument, w którym skrupulatnie policzyli, że kobiety zarabiają 16% mniej niż mężczyźni na tych samych stanowiskach, w związku z czym należy dążyć do tego, żeby te płace wyrównać. Policzyli też, że kobiety zajmują zaledwie 1/3 stanowisk urzędniczych w Unii Europejskiej. To też należałoby wyrównać. A w przypadku dużych firm, korporacji notowanych na giełdzie, kobiety są zaledwie w 6% tych firm szefami. Więc to należałoby jakoś zniwelować. I większość z nas zgadza się, nawet jeżeli mamy czasami jakieś swoje własne na ten temat pomysły, że dobrze by było, żeby żyć w takim świecie, gdzie wszyscy bez względu na to, jakiej są płci, mieli równe szanse. To nie dotyczyło starożytnego Izraela. W starożytnym Izraelu kobieta była tym takim obywatelem drugiej kategorii, traktowanym gorzej. Jej świadectwo w sądzie nie było tak ważne jak świadectwo mężczyzny. Jej nie mogła zabierać głosu w synagodze, nie mogła publicznie rozważać Tory. Nawet jeżeli się takie wspólnota synagogi spotykała, to kobiety często musiały przebywać w innym pomieszczeniu, ponieważ nie były godne tego, żeby z mężczyznami wspólnie razem zasiadać. Nie dość, że była kobietą, to jeszcze jak czytamy, miała tą swoją dolegliwość, która polegała na nieustannym krwawieniu. Nie wiemy dokładnie, co się działo, ale wiemy na pewno, że to krwawienie czyniło ją w oczach ludzi tamtych czasów nieczystą. Każda kobieta w okresie swojej miesiączki według prawa mojżeszowego stawała się rytualnie nieczysta. To znaczy taki pobożny Żyd nie chciał mieć z nią na razie nic do czynienia. Do tego stopnia, że nawet nie siadał na krzesłach, na których ona usiadła. Nie wiem, czy czytaliście, jakiś czas temu była taka książka wydana dziennikarza żydowskiego pochodzenia, który postanowił przez rok żyć zgodnie ze wszystkimi zasadami Starego Testamentu. I on próbował przestrzegać wszystkich tych ponad 600 przykazań, a jego żona, jak już miała go dosyć i akurat była w trakcie swojego okresu, siadała na wszystkich krzesłach w domu, żeby on nie mógł tego zrobić. Ale to rzeczywiście była część realiów życia tamtych czasów i okazuje się, że ta kobieta, ona krwawiła nieustannie, więc ona była nieustannie nieczysta. Nikt, żaden pobożny Żyd nie chciał mieć prawdopodobnie z nią wiele do czynienia. I w końcu była prawdopodobnie też osobą ubogą, bo skoro cały swój majątek wydała na lekarzy, no to już niewiele, a już jej zostało. I teraz ta osoba znajdująca się jakby na drugim biegunie w stosunku do Jaira też przychodzi do Jezusa. Tylko że ona robi to inaczej. Ona uważa się za tak bardzo niegodną tego, żeby ten nauczyciel się nią zajął, że wymyśliła sobie, że gdzieś w tłumie ludzi podejdzie do niego, złapie go kawałek tam za ubranie i już to wystarczy, żeby została uzdrowiona. I rzeczywiście tak się stało. W tym tłumie ludzi gdzieś podkradła się do niego i dotknęła go i została uzdrowiona. Problem polega na tym, że Jezus nie był zwykłym nauczycielem, czy nawet nie był zwykłym uzdrowicielem. Jezus był kimś więcej. No i poczuł, że coś się stało. Więc zaczął zadawać pytanie, kto mnie dotknął, a dlatego, że poczuł, jak pisze ewangelista Marek, że moc z niego wyszła, że coś niezwykłego się wydarzyło. I wtedy taka kobieta przyznała się do tego swojego planu, a Jezus jej odpowiedział: córko, twoja wiara cię uzdrowiła, idź w pokoju, bądź wolna od twojej dolegliwości. I w ten sposób niejako zamknął ten proces uzdrowienia. I okazuje się, że wiara jest tym, co dla Jezusa jest kluczem do jego interwencji. Bo naprawiając jego życie, nasze życie, Jezus jakby niespecjalnie troszczy się o to, kim jesteśmy, jaka jest nasza pozycja. On udziela łaski wszystkim, a wszystkim tym, którzy wierzą. No i w tym momencie naszej historii pojawiają się jacyś ludzie, którzy informują zarówno Jezusa, jak i tego Jaira, że to już za późno, że klamka zapadła, a że jego córka już nie żyje. Nie ma sensu marnować czasu Jezusa, ponieważ już nic się nie staje. W starożytności ludzie wierzyli w to, że mogą być uzdrowiciele, którzy są w stanie w jakiś cudowny sposób uzdrowić człowieka, ale w to, żeby można było wskrzesić człowieka, a to mało kto już wierzył. I trochę to jest tak, jak w naszym życiu, z tym, czego my spodziewamy się od Boga, że są takie momenty, w których nam też wydaje się, że klamka już zapadła, już jest za późno, żeby Bóg nawet cokolwiek mógł zrobić. To jest jak wtedy, kiedy mamy trudną sytuację w pracy, mamy konflikt ze swoim szefem, ze swoim przełożonym i modlimy się: Panie Boże, byś zrobił coś z tym konfliktem, żebyś w jakiś sposób zainterweniował, może zmienił nastawienie tego człowieka, a może żebyś go zabrał, może niech on sobie awansuje gdzieś, może gdzieś pójdzie, żeby po prostu już mnie nie nękał. I potem okazuje się, że nic się nie dzieje. Pomimo naszej modlitwy Bóg nie interweniuje. A kończy się to tym, że ostatecznie szef wyrzuca nas z tej pracy. I mamy pretensje do Pana Boga i myślimy sobie, jak to jest, że nie odpowiedziałeś na to wtedy, kiedy cię prosiłem. A teraz już jest za późno. Już wyrzucono mnie z pracy, klamka zapadła. A problem polega na tym, że czasami Bóg dopuszcza do tego, żeby pojawiło się w naszym życiu takie zło, po to, żeby mogło objawić się jeszcze większe dobro, żeby mógł się zjawić, mógł się zrealizować w naszym życiu cud. I tak było właśnie w tym przypadku. To dziecko umarło, ale kiedy poszli na miejsce, a Jezus powiedział: ona tylko śpi. Wszyscy się śmiali, tylko śpi. To my nie potrafimy rozpoznać, czy ktoś żyje, czy śpi. A Jezus na ich oczach, a na oczach domowników i najbliższych uczniów wskrzesił tą dziewczynkę, mówiąc: dziewczynko, powstań. I ona rzeczywiście, rzeczywiście wstała. A zanim to nastąpiło, ten zrezygnowany ojciec, a prawdopodobnie przeżył to wszystko, co my przeżywamy w sytuacji, kiedy Bóg nie interweniuje wtedy, kiedy nam się wydaje, że powinien. Być może Jezus, patrząc na niego, dostrzegł w jego oczach strach, rezygnację, to poczucie zawodu, że to już za późno, że już nic się nie stanie. I wtedy powiedział do niego te słowa, które były jakoby bliźniaczą kopią tego, co powiedział do tej kobiety. Do niej powiedział: twoja wiara cię uzdrowiła. Do niego powiedział: tylko wierz. I zgodnie z jego zapowiedzią okazało się, że był w stanie wskrzesić dziecko z martwych. Bo naprawiając to nasze życie, To, czego Jezus oczekuje od nas, to jest ta odrobina zaufania. Zachowajcie wiarę. Jair najwyraźniej tę odrobinę zaufania miał, skoro mimo wszystko z Jezusem poszedł do swojego domu i pozwolił na to, żeby on uzdrowił dziecko. Dlatego, że Jezus nie był zwykłym uzdrowicielem, nie był zwykłym człowiekiem, nie był tym wszystkim, do czego ludzie byli przyzwyczajeni. I ta tożsamość Jezusa pojawia się w tym tekście pomiędzy wierszami. I gdybyśmy przejrzeli karty Ewangelii Marka, to zauważylibyśmy, że już dwa rozdziały wcześniej, już w trzecim rozdziale jest mowa o tym, jak Jezus wygania nieczyste duchy i one mówią do Niego, że On jest Synem Bożym. Albo kiedy Jezus ucisza burzę, która jest na jeziorze, uczniowie między sobą mówią, kim On jest, że jest w stanie żywiołom rozkazywać i one Go słuchają. I takie rzeczy zdarzają się ciągle po to, żebyśmy patrząc na te cuda, nie koncentrowali się tylko i wyłącznie na tym, co się stało, na tym, jakie niezwykłe rzeczy Jezus uczynił, ale na tym, kim On tak naprawdę jest. I okazuje się, że cała Ewangelia Marka próbuje nam przekazać tą podstawową prawdę, że Jezus jest Synem Boga. Jest kimś więcej niż wszyscy ludzie, którzy tam wokół Niego byli, sobie wyobrażali. I o tym warto pamiętać w każdej takiej chwili, w której my zastanawiamy się, czy zwrócić się do Niego z naszym problemem, a może już klamka zapadła, może już za późno, może ta dziewczynka już umarła, może już nic się nie da z tym zrobić. On jest Bogiem. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. I naprawiając to nasze życie, może objawić swoją moc Syna jedynego Boga. Ostatecznie oboje, zarówno Jair, jak i ta kobieta, której imienia nie znamy, zostali uzdrowieni. A ten majętny, szanowany, pobożny człowiek, i ta kobieta, która znalazła się gdzieś tam na marginesie ówczesnej społeczności, oboje doznali łaski Boga. Żadne z nich nie mogło sobie na nią zasłużyć. Żadne z nich nie mogło pójść do Jezusa i powiedzieć, słuchaj, zrobiłem to, to, to i to, to teraz mi się coś od Ciebie należy. Każdy z nich dostał coś, na co nigdy nie zasługiwał. A jeden życie swojej córki, zdrowie swojej córki, a kobieta zaś zdrowie swoje własne. I pomimo wszystkich tych różnic, które ich dzieliły, oboje w tej historii zrozumieli, że są takie momenty w życiu, kiedy my sami już nie wystarczamy. A kiedy wózek życia, który pchamy przed sobą, skręca gdzieś w te trawniki, w krzaki czy w piasek i później trudno jest go wyprowadzić, to są takie momenty, kiedy potrzebujemy tej dłoni, która pomoże nam naprowadzić go na właściwe tory. Oboje też dostali to, na co w żaden sposób nie zasłużyli, czyli łaskę od Boga, na co w żaden sposób nie mogli zapracować ani swoją pozycją, ani tym, że przyszedł, się ukorzył, ani tym, że próbowała go tam złapać gdzieś z tyłu za płaszcz. Na żadne z nich na to nie zasłużyło. A pomimo to dostali. I w obu tych przypadkach kluczowa okazała się wiara. I co ciekawe, w przypadku tej kobiety była mowa o tym, że to jest ta wiara, która spowodowała, że nastąpiło uzdrowienie, ale w przypadku tego Jaira Jezus musiał go zachęcać do wiary. Masz trochę mało wiary, ale wiesz. I to nie jest tak, że jak będziesz miał dużo wiary, to Bóg będzie czynił dla ciebie cuda. Jak nie będziesz miał wiary, to przestanie dla ciebie te cuda czynić, bo On jest łaskawy. Łaska to nie jest coś, na co zapracujemy, nawet wiarą. Łaska to jest coś, co dostajemy za darmo, a czasami nawet wbrew naszemu niedowiarstwu. I w obu tych przypadkach ludziom, którzy byli wokół, Jezus ukazał, kim jest. A jest kimś więcej niż zwykłym człowiekiem. Jest Synem Boga jedynego. I ostatecznie w całej tej historii, czy w tych dwóch historiach, wszystko sprowadziło się do łaski, do czegoś, na co nie zasługujemy, a co dostajemy od Boga, który jest jej źródłem. I dlatego ja myślę, że każdy z nas, stając w swoim własnym życiu przed tymi wszystkimi wyzwaniami, przed tymi wszystkimi problemami, powinien w pewnym momencie dojść do takiego momentu, w którym powie, a już dalej nie jestem w stanie nic zrobić. W pełni zależy od Boga. A moich sił nie wystarcza na to, żebym został uzdrowiony. Moich sił nie wystarcza na to, żeby moje relacje w pracy czy w rodzinie zostały uzdrowione. Moich sił nie wystarcza na to, żebym mógł odczuć przebaczenie z powodu rzeczy, które zrobiłem albo których nie zrobiłem. Moich sił nie wystarcza na to, żebym wykaraskał się z problemów, w które wpadłem. A nieważne, czy jesteś, czujesz się taki samodzielny, czy dorosły, czy też uważasz, że nie zasługujesz, żeby Bóg się tobą zajął. Może myślisz, że jesteś niedostatecznie ważny, albo że Bóg tak naprawdę nie ma czasu dla ciebie, bo zajmuje się ważniejszymi sprawami, albo że nie jesteś dostatecznie dobry. No nie na tym polega łaska. Łaska polega na tym właśnie, że nie jesteś dostatecznie dobry, ale dostajesz. Na tym, że nie jesteś dostatecznie ważny, a stajesz się ważny. Na tym, że Bóg się tobą zajmuje, pomimo tego, że może zajmować się tak wieloma rzeczami na świecie. Bo wszystko ostatecznie sprowadza się do łaski, na którą nie zasługujemy. Dlatego pamiętaj, że Jezus, będąc Bogiem, może naprawić twoje życie bez względu na to, kim jesteś ty. Wystarczy tylko odrobina zaufania. A On wart jest tego zaufania. Właśnie dlatego, że jest Bogiem. I właśnie dlatego, że niejednokrotnie okazał tak wielu ludziom łaskę, także tobie.